Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Angiostacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę dla Ciebie nagrać kolejny odcinek podcastu. Wiem, że robię to coraz mniej regularnie, ale musisz mi jeszcze wybaczyć, dlatego że do końca sierpnia robię bardzo duży unijny projekt i mam bardzo dużo aktywności. Dodatkowo marzec jest takim nerwowym miesiącem w organizacjach i jest dość dużo tych wszystkich zadań do wykonania. Powinniście już walczyć ze sprawozdaniami finansowymi, z CIT-ami i z tymi wszystkimi innymi historiami, które są szalenie istotne do tego, aby zamknąć rok w organizacji pozarządowej. Marzec w 2026 roku to też jest ten miesiąc, w którym możesz zgłosić jeszcze chęć prowadzenia księgowości w sposób uproszczony, czyli możesz prowadzić tak zwany UEPIK. To się zmieniło, przez całe lata te informacje wysyłało się do 30 stycznia. Obecnie można takie informacje wysyłać, czy taką prośbę o prowadzenie księgowości w taki sposób, można wysyłać do 90 dni od początku roku i w związku z tym, że luty miał 28 dni, to pierwsze 90 dni 2026 roku mija dokładnie 31 marca. To była taka wstawka trochę, która pozwala mi się usprawiedliwić przed Tobą. Chciałam nagrać w zeszłym tygodniu, nie wyszło. Cały czas jeżdżę do osób na szkolenia, ale też w marcu mam trochę takich aktywności wyjazdowych. Rozpoczęłam też weekendową edukację w Szkole Dostępności Cyfrowej. To jest taka szkoła, która ma potwierdzić kwalifikacje osoby, że zna się na dostępności. Długo się zastanawiałam, czy chcę w to wejść. Jestem już po dwóch zjazdach i powiem Ci, że suma summarum warto. Jeżeli chcesz się nauczyć dostępności, jeżeli chcesz wiedzieć, jak to robić dobrze w organizacji pozarządowej, to myślę, że warto przemęczyć te 10 dwudniowych zjazdów, czyli to jest 20 dni szkoleniowych. Szkoła w całości jest bezpłatna, więcej informacji znajdziesz na stronie projektu, będziesz mieć podlinkowane. Zwracają też koszty noclegu, koszty dojazdu, także myślę, że jeżeli chcesz się czy to przekwalifikować, czy uzupełnić swoją wiedzę w jakiejś dodatkowej działce w działalności pozarządowej, to myślę, że warto. A tak, na początku marca jeszcze raz składam Ci bardzo, bardzo serdeczne życzenia z okazji zeszłotygodniowego Dnia Organizacji Pozarządowych. Świętujmy, celebrujmy, cieszmy się tym. Naprawdę ja doceniam swoją pracę w trzecim sektorze, bo dzięki temu mam takie wrażenie, że robię coś z sensem, że robię coś istotnego życiowo. Oczywiście oprócz tych wszystkich papierów, czy rozliczeń, czy zbierania PEWS-ów, czy formularzy zgłoszeniowych, no ale wiemy, że jeżeli chcemy dysponować środkami publicznymi, to czasami trzeba dać coś w zamian. Dzisiaj będzie o tym, bo pomimo tego, że te wszystkie, wiecie, CIT-y, sprawozdania i tak dalej, to też dzieje się dużo w konkursach, bo mamy ogłoszony kulturalny Orlen, są wypuszczone konkursy totalizatora sportowego, są wypuszczone konkursy Narodowego Centrum Kultury. W województwie śląskim będzie za niedługo, czy już trwa nabór dużego projektu unijnego mającego na celu rozwój organizacji pozarządowych, więc trochę tego jest. U nas w województwie wystartowało też już małe FIO i wiem, że powoli w kolejnych województwach małe FIO też będą startować. To są te małe granty na rozwój czy na inicjatywy lokalne, które są kierowane głównie do młodych organizacji pozarządowych albo do organizacji pozarządowych o niskim budżecie. Więc dzisiaj będzie o tym, jak czytać regulamin konkursu grantowego. Dlatego, że wielokrotnie trafiają do mnie osoby, które mówią, że będą pisać projekt i jak słyszę regulamin konkursu, to wiem, że ci ludzie tam się nie nadają, że to nie jest konkurs dla nich. Ja to wiem, bo przeczytałam regulamin. Te osoby często nie czytają regulaminu albo wyczytują z tego regulaminu rzeczy kompletnie nieistotne, typu to, ile pieniędzy mogą dostać. Chociaż nie, żartuję, oczywiście to jest ważne, czy wnioskujesz o 5 tysięcy, o 50 czy o 150, ale są inne, dużo bardziej istotne informacje, które powinniśmy wynotować z regulaminu konkursu, czy nawet przeskanować wzrokiem taki regulamin konkursu, albo zapytać czat, czy lepiej, przepraszam, notebook LM, żeby przeskanował nam taki regulamin konkursu pod kątem konkretnych kryteriów. I tak, pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, to to, kto może aplikować o środki. Czasami jest tak, że są wyłączenia dla KGW, czasami są wyłączenia dla stowarzyszeń zwykłych. Czasami są jeszcze inne dziwne wyłączenia. W tym konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym rozwojowym dla organizacji, warunek jest taki, że organizacja musi działać minimum 2 lata, a jej budżet za zeszły zamknięty rok obrotowy nie powinien być wyższy jak 150 tysięcy złotych. I jeżeli w kryteriach kwalifikacji czy w możliwych wnioskodawcach już wiemy, że nie spełniamy kryteriów, to ja nawet nie czytam dalszej części regulaminu, bo szkoda mojego czasu. Czasami też są takie konkursy, w których pojawiają się dodatkowe kryteria obligatoryjne i tak na przykład w programie Równych Praw Fundacji Batorego było wymagane to, aby do wniosku załączyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe. I wyobraź sobie, że w zeszłym roku miałam jedną taką sytuację, że miałam stowarzyszenie założone przez osoby z doświadczeniem migracji i te osoby dostały plik sprawozdania od księgowego w PDF-ie. Okazało się, że plik XML, czyli ten edytowalny plik, nie spełniał kryteriów ustawowych i nie dało się go podpisać. No i organizacje wysłały sprawozdanie finansowe do wniosku w PDF-ie, no bo przeczytały, że to jest ważne, po czym okazało się, że Batory domagał się podpisanego sprawozdania. I ze względu na brak spełnienia kryteriów, no bo ten księgowy naprawdę bardzo brzydko się zachował i nie dostarczył dobrego pliku, po prostu ich wniosek został wycofany z dalszej oceny w ramach tego konkursu. I na pewno, jeżeli mówimy o tych sprawozdaniach finansowych, to zawsze w momencie, w którym się pojawia kryterium budżetowe, to można założyć, że pojawi się obowiązek wysyłki sprawozdania. Więc jeżeli nie posiadam sporządzonego w sposób prawidłowy sprawozdania, to wiem, że będę miała problem, więc może warto albo to sprawozdanie uzupełnić, albo nie wnioskować, bo znowu szkoda naszego czasu. Więc jak już wiem, czy mogę, to drugą rzeczą, którą sprawdzam, to to, na co jest konkurs. Czy ja ogólnie wpisuję się w cele tego konkursu, czy wpisuję się w kryteria kwalifikowanych zadań. Czasami pomimo tego, że cel konkursu jest bardzo ogólny, to nagle okazuje się, na przykład mamy konkurs na działanie ekologiczne, ale w typach możliwych do wykonania zadań pojawiają się informacje, że na przykład możemy robić tylko odnawianie zasobów leśnych czy tworzenie kwietnych łąk. No i jeżeli ja nie chcę tworzyć kwietnych łąk, ani nie chcę odbudowywać zasobów leśnych, tylko chcę prowadzić festyny ekologiczne, to wiadomo, że się nie kwalifikuję i wiadomo, że środków na festyn ekologiczny w ramach tego konkursu nie dostanę. Więc to jest szalenie istotne, żeby przede wszystkim przeczytać cel konkursu i typy możliwych zadań do realizacji w ramach konkursu. Są takie konkursy, które są bardziej otwarte na różne działania, a są takie konkursy, które bardzo precyzyjnie wskazują pewne rzeczy. I jeżeli już widać, że jeżeli grantodawca bardzo precyzyjnie określa te rzeczy, to można założyć, że się trochę na tym zna i że będzie mniej otwarty i elastyczny na ewentualne wyjścia poza schemat. Więc tutaj na przykład jest teraz też ogłoszony konkurs Centrum Archiwistyki Społecznej i co do zasady, na przykład ja się kwalifikuję, bo to sprawdziłam, co do zasady cele i typy operacji są mi bliskie, ale doczytałam, że w ramach konkursu będę musiała zbierać fizyczne zbiory, że będę musiała je bardzo dokładnie opisywać. I tutaj zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno chęć zebrania historii mówionej kwalifikuje mnie do tego konkursu, bo ja bym chciała trochę zrobić taki podcast historyczny, mam taki pomysł na to, no ale jakby ten mój pomysł nie do końca odpowiada idei grantodawcy. I wiem na pewno, że jeżeli coś nie do końca odpowiada tej idei, to może się okazać, że po prostu zabiorą mi punkty i w tym momencie i tak nie dostanę tej dotacji, nawet jeżeli się kwalifikuję. Więc tutaj trzeba bardzo dokładnie się zapoznać z przedmiotem konkursu i czytamy to oczywiście w regulaminie. Jak nie ma w regulaminie, to czytamy to w programie. Jeżeli nie ma w programie i w regulaminie, bo nie każdy konkurs ma swój program, to w tym momencie może na przykład były jakieś webinaria albo spotkania z potencjalnymi beneficjentami, albo na przykład jest jakiś FAQ na stronie internetowej, czyli zestaw pytań i odpowiedzi, albo w najgorszej sytuacji można zadzwonić do grantodawcy i podpytać, czy tutaj w ogóle taki pomysł jest tym, czego dany grantodawca oczekuje. Możecie się z tym kłócić, ale tak jest. Jeżeli ktoś sobie organizuje konkurs, to ustala zasady w ramach tego konkursu. Kolejną rzeczą, którą sprawdzam, to sprawdzam to, ilu wnioskodawców może dostać dotację. Dlatego, że są takie konkursy, w których jest wprost pisane, że będzie wybrany jeden wnioskodawca. No i jeżeli ten mój pomysł nie jest do końca dobry, jest trochę naciągany i wiem, że będzie wybrany jeden podmiot, to też wiem, że szanse na dotacje są minimalne, nie piszę, szkoda mojego czasu. W niewielu konkursach jest wprost wpisane, ilu wnioskodawców dostanie dotacje, to trzeba sobie policzyć. I liczymy to, znając maksymalną dotację, na przykład 50 tysięcy złotych. Znamy też alokację na konkurs, czyli to, ile jest pieniędzy w puli konkursu. No i dzielimy dostępne środki przez maksymalną dotację, przeważnie wszyscy piszą na maksymalne i możemy sobie mniej więcej obliczyć, ilu tych wnioskodawców będzie i ile podmiotów ma szansę na otrzymanie dotacji. I tak jak mówię, ja to liczę. Jeżeli jestem pewna swego i wiem, że jestem w stanie przygotować dobry wniosek z ideą grantodawcy, to w tym momencie walczę. No ale jeżeli pieniędzy jest mało, a mój wniosek jest taki trochę naciągany, to może szkoda mojego czasu. Raczej takich wniosków nigdy nie dostaję. Jeżeli pieniędzy z kolei jest dużo, to wiem, że mogę trochę ponaciągać, bo a nuż się uda. Więc tutaj to są te takie kluczowe kwestie. Potem kolejną rzeczą, którą sprawdzam w regulaminie, to, co muszę obiecać. Bo czasami muszę obiecać na przykład to, że będę miała w projekcie 200 osób, albo na przykład, że obejmę wsparciem 450 osób, albo na przykład, że zrobię konferencję chwalebną na rzecz jakiegoś tam urzędu. I są konkursy, w których nie trzeba obiecywać za dużo, a są konkursy, w których trzeba obiecać bardzo dużo. I jeżeli chodzi o wymagane wskaźniki projektu i ich minimalną wartość, to są tak zwane kryteria dostępu, czy te rzeczy, które sprawiają, że jeżeli nie obiecałeś tego, co oni chcą, to odpadasz formalnie. Dlatego, że jeżeli grantodawca zakłada, że musisz objąć w projekcie minimum 500 osób, a ty wpiszesz, że w projekcie weźmie udział 200 osób, to w tym momencie po prostu się nie kwalifikujesz i taki wniosek nie może być dofinansowany. Są konkursy, w których to nie jest jakoś mocno wyśrubowane, a są takie, przede wszystkim unijne, w których te wskaźniki są bardzo mocno podciągnięte, wyśrubowane i po prostu tutaj trzeba to policzyć i zastanowić się, czy nam się opłaca wejść w taki konkurs. Dobrym przykładem też jest na przykład konkurs na WOW w NGO, to jest na zatrudnienie koordynatora wolontariatu w organizacjach, konkurs niwowski z zeszłego roku i tam niezależnie od tego, czy zatrudniłam koordynatora na etat, czy na przykład na pół etatu, wymogiem było zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, ten koordynator musiał wykazać 4,5 tysiąca godzin przepracowanych przez wolontariuszy. I myśmy bardzo długo liczyli, czy na pewno jesteśmy w stanie tyle tych godzin wolontariackich zrobić i czy na pewno nam się to opłaca, biorąc pod uwagę to, że liczba godzin do przepracowania i do wykazania w systemie nie zależała od wysokości etatu, no to oczywiście napisaliśmy na cały etat, bo wtedy dostajemy więcej środków, a i tak musimy zrobić tyle samo. Więc tutaj te wskaźniki są szalenie istotne. Nikt nam nie daje pieniędzy za darmo, tylko pieniądze dostajemy zawsze za coś. I pytanie jest takie, jak bardzo grantodawca wyśrubował te wskaźniki. I to są chyba najistotniejsze rzeczy dotyczące naboru, które trzeba wynotować z regulaminu konkursu, a potem równie istotne, ale już nie tak bardzo, są informacje dotyczące budżetu i czasu złożenia wniosku o dofinansowanie. W budżecie tak naprawdę najistotniejsze są koszty niekwalifikowane, czyli czego nie mogę kupić. Zawsze sprawdzamy zakupy środków trwałych, ale też tak zwanych środków trwałych niskocennych, czyli tych o wartości poniżej 10 tysięcy złotych i przydatności do spożycia, jak mówię, dłuższej niż rok. Jeżeli na przykład kupujemy krzesło, które jest środkiem trwałym niskocennym, to do niektórych konkursów mogę je wpisać i będzie kwalifikowane, a w niektórych konkursach będzie niekwalifikowane. W jeszcze innych wejdzie do limitu zakupu środków trwałych, tak zwanego cross-financingu. Tutaj zawsze czytamy te rzeczy w projektach kulturalnych, jest często te właśnie środki trwałe czy zakupy są niekwalifikowane, tak samo jak niekwalifikowane są często wynagrodzenia koordynatora, księgowości, przelewy bankowe. Czasami można tylko najmować sprzęt, a czasami można zatrudnić tylko na zlecenie, a na formie umowy o pracę się nie da. Jeżeli chodzi o taki o budżet, to też ważne są kwoty netto, kwoty brutto. Czasami jest tak, że we wniosku są kwalifikowane tylko kwoty netto, tak było w KPO, niezależnie od tego, czy jestem VAT-owcem, czy nie. A czasami jest tak, że jeżeli nie jestem VAT-owcem, to mogę mieć kwalifikowane kwoty brutto. Jeżeli mówimy o budżecie, to też warto wynotować limity procentowe. I teraz jest tak, że większość generatorów to sama liczy, czyli wiemy dokładnie, kiedy przekroczymy na przykład 10% wartości kosztów administracyjnych i już nie wrzucę tam ani złotówki więcej. Po prostu ten generator nas nie puści, więc procenty są ważne, no bo jeżeli nie mam nic na zarządzanie i nie mam nic na opłaty bankowe, tak jak w naszym prześwietnym konkursie Urzędu Marszałkowskiego, ale one są wszystkie takie w całej Polsce, ja nie wiem skąd to wynika, to też się zastanawiam, czy piszę taki wniosek. No bo dlaczego ja mam to robić za darmo? Pytanie jest takie, czy mi się to opłaca i kiedy mi się to będzie opłacać. Jeżeli chodzi o budżet... Po budżecie sprawdzam termin naboru i formę złożenia wniosku. W większości przypadków już składa się wnioski tylko przez generator i tutaj trzeba uważać, czy ten generator będzie czynny do końca dnia, czy tylko na przykład do 12 albo do 15 albo do jakiejś tam innej dziwnej godziny. I też jeżeli składasz wnioski do Komisji Europejskiej, to trzeba sprawdzić, czy to jest czas brukselski, czy na przykład czas przesunięty o godzinę w te lub we w te, bo może się okazać, że po prostu nie zdążysz złożyć wniosku. Jeżeli mówimy o konkursach, w których trzeba dostarczyć coś papierowo, takich już Bogu dzięki jest bardzo mało, to w tym momencie jakby ten czas na napisanie projektu jeszcze bardziej się skraca, ponieważ musimy mieć gotowy wniosek wcześniej, żeby zdążyć go odesłać, czy oddać, czy zanieść do wybranego urzędu. Jeżeli mówimy już o samym formacie wniosku, to warto też sprawdzić to, jakie załączniki muszę dołączyć do wniosku. Bo jeżeli muszę załączyć na przykład zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach do ZUS, to na takie zaświadczenie się czeka około tygodnia, jak nie dłużej, chociaż nie, ja chyba coś ostatnio w ZUS-ie dostawałam od ręki. Ale tutaj trzeba to po prostu bardzo dokładnie sprawdzić i też czasami niektóre konkursy wymagają potwierdzenia załączników za zgodność z oryginałem. No i jeżeli mam dwuosobową reprezentację, to ja muszę podpisać te załączniki za zgodność z oryginałem i wtedy, jeżeli na przykład mamy niecyfrowych ludzi albo mniej cyfrowych, no to może warto wtedy dać sobie też więcej czasu na to, żeby odpowiednio wcześnie przygotować te załączniki. Jeżeli mówimy jeszcze o składaniu i ocenie, to kolejną rzeczą, którą sprawdzam w regulaminie konkursu albo w załączniku do regulaminu konkursu, to karta oceny merytorycznej, w której bardzo często pojawiają się dodatkowe informacje, te nie opisane w regulaminie. I takie sytuacje są już coraz rzadsze, ale nagle okazuje się, że ocenie podlega coś, co nigdzie wcześniej nie jest wymienione. I warto też na to zwrócić uwagę, co się znajduje w karcie oceny formalnej, w karcie oceny merytorycznej, bo może się okazać, że zabiorą nam punkty za coś, na co nie było miejsca we wniosku. O, tutaj na przykład świetnym przykładem będzie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z zeszłego roku, gdzie była taka sytuacja, że w regulaminie konkursu był opisany harmonogram, ale to była taka zbiorcza tabelka i było jedno wielkie pole. A karta oceny merytorycznej wyglądała w taki sposób, że harmonogram był osobno oceniany, czyli oceniający mógł przyznać w ramach harmonogramu, już nie pamiętam dokładnie ilu punktów, ale mógł przyznać na przykład, strzelam teraz, 5 albo mniej. No i jeżeli miałeś długie zadania na cały okres realizacji projektu, to nagle się okazywało, że no jeżeli jakieś zadanie jest realizowane od na przykład tam maja do grudnia, no to to nie jest prawidłowo zrobiony harmonogram projektu. Kiedyś było tak, że harmonogram oceniało się wspólnie z opisem z zadań i to było łączone pole, łączone przyznawanie punktów, ale jeżeli to jest wydzielone i to było widać na karcie oceny merytorycznej, to w tym momencie, jeżeli miałem takie długie zadania, to można było założyć, że dostanę 0 punktów, no bo jakby te okresy realizacji poszczególnych zadań są zbyt długie i wtedy trzeba było jakoś opisać etapowość tych zadań albo wewnątrz zadania harmonogram realizacji tego zadania, aby dostać te 5 punktów. I tak jak mówię, to było widać tylko w karcie oceny merytorycznej wniosku. Więc zawsze, zawsze, zawsze warto czytać tę kartę oceny merytorycznej jeszcze przed złożeniem wniosku. Czy ona ma wpływ na moją decyzję o pisaniu projektu? Nie. Na decyzję o pisaniu projektów mają te informacje, o których mówiłam wcześniej, czyli ile jest środków, co muszę obiecać, dla kogo jest dany konkurs, ile ofert zostanie wybranych i za co nie mogę zapłacić. A tutaj bardziej karta oceny merytorycznej służy do tego, żeby ten Twój wniosek był lepszy niż jest. I jeżeli mówimy o regulaminie konkursu, to jeszcze czasami sobie sprawdzam to, w jaki sposób będzie wypłacany grant, czyli czy dostanę 100% pieniędzy, czy muszę mieć wkład własny, to też oczywiście sprawdzam, czy ten wkład własny będzie finansowy, czy niefinansowy, czy muszę mieć 10% wartości projektu, bo na przykład te 10% zostanie oddane dopiero po końcowym rozliczeniu ostatniego sprawozdania. Tak też teraz coraz częściej bywa, że nie dostajesz 100% środków, tylko dostajesz na przykład 90%, składasz sprawozdanie i jak je rozliczysz, to dopiero wtedy dostajesz kolejne, te ostatnie 10%. Ale to są już bardziej takie dodatkowe informacje, które bardziej pokazują mi to, w jaki sposób ten projekt może być realizowany i co się może pojawić trudnego na etapie realizacji, niż to, czy będę wchodzić w ten konkurs, czy nie. Niezależnie od tego, czy wchodzisz w konkurs, czy nie, zachęcam Cię do tego, abyś czytał regulaminy konkursów i dopiero wtedy podejmował decyzję o tym, czy wchodzisz, czy nie wchodzisz. Jeżeli masz trudność w przeczytaniu regulaminu konkursu, zapytaj czat. Niech Ci przeczyta ten regulamin konkursu, niech Ci wypisze z niego najważniejsze rzeczy. A jeżeli boisz się czata, to sprawdź to jeszcze w Notebook LM, który trochę mniej zmyśla od czata, bo czat jest po prostu wymyślnym fantastą. I tak, jak masz pytania, pisz. Podlinkuję Ci też cały mój wielki taki narzędziownik dla osób piszących projekty. Trzymam kciuki za to, żebyś miał dużo pieniędzy w 2026 roku, ale też trzymam kciuki na to, żebyś się rozwijał, żebyś rozwijał Twoją organizację fundraisingowo, bo jakby nie całe życie polega na pisaniu projektów. A jeżeli mówimy o fundraisingu, to jeżeli podoba Ci się to, co robię, to postaw mi kawę. W notatkach do odcinka będziesz mieć podlinkowanego tego mojego Buy Coffee Tu, łamane przez NGO Stacja. No i co? I do usłyszenia. Mam nadzieję za 2 tygodnie, a co wyjdzie, to zobaczymy. Cześć, pa! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.